Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj nie o przyszłości, ale o teraźniejszości, a dokładnie o ograniczeniach, jakie są wprowadzone w kwarantannie. Przed nami święta, w miarę ładna pogoda i wiele pytań. Czy można się wybrać do rodziny, na spacer, na działkę, do lasu? Czy można pobiegać i porelaksować się na dworze? Czy można pojechać na ryby? Czy można wybrać się na łono przyrody, aby poobserwować, co się dzieje w tej jednej z najpiękniejszych pór roku? Co z zakupami? Pytania można mnożyć, ale z pewnością na część z nich spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć. Zapraszam. Przede wszystkim łączymy się z panem wiceministrem zdrowia, senatorem Waldemarem Kraską. Dzień dobry, witam pana.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Jakby można tak z grubsza przypomnieć, panie ministrze, to co w tej kwarantannie obowiązuje, bo zmieniało się to i można było dostać lekkiego dyskomfortu poznawczego.
Panie redaktorze, znaczy wczoraj premier z panem ministrem Szumowskim na konferencji prasowej powiedział, że pewne obostrzenia, które były do tej pory, zostają przedłużane i to dotyczy tych obostrzeń galerii handlowych, kin, teatrów czy tam zakładów fryzjerskich. I to dotyczy przedłużenia tych obostrzeń do 19 kwietnia. Także dotyczy to ilości osób w sklepach, czyli 3 osoby na każdą kasę, i ilości osób w kościołach, czyli 5 osób. Wiem, że to jest okres świąteczny, ale niestety musieliśmy utrzymać te obostrzenia, ponieważ jest to jedyna droga, aby powstrzymać pandemię w Polsce. Także o 2 tygodnie zostały przedłużone do 26 kwietnia. Przedłużony został okres zamknięcia szkół, uczelni, przedszkoli i żłobków. W dalszym ciągu jest wstrzymany także ruch lotniczy i kolejowy, jeżeli chodzi o ruch międzynarodowy. Także do 3 maja są zamknięte w dalszym ciągu nasze granice, więc także będzie obowiązywać ciągle ta kwarantanna dla osób, które przekraczają granicę z Polską, czyli 2 tygodnie po przekroczeniu granicy powinniśmy zostać w kwarantannie. I to nowość, która zostanie wprowadzona od przyszłego czwartku, czyli od 16 kwietnia, to jest obowiązek zakrywania nosa i ust, jeżeli jesteśmy w przestrzeni publicznej.
Bo to jest związane z uruchomieniem części firm, części przedsiębiorstw.
Panie redaktor, to jest jakby dwóch spraw, ponieważ wielokrotnie teraz mamy zwiększoną ilość osób, u których stwierdzamy zakażenie koronawirusem. Na pewno pewna część osób jest tak zwanych nosicieli bezobjawowych, czyli te osoby, które nie mają żadnych objawów, a chorują na koronawirusa. I te osoby są najbardziej niebezpieczne, ponieważ one zakażają nam inne osoby, więc jeżeli jesteśmy w przestrzeni publicznej, na przykład jesteśmy w sklepie, no obowiązek tego zakrywania nosa i ust będzie dla nas wszystkich, ale także, tak jak pan redaktor powiedział, no nasza gospodarka od kilku tygodni praktycznie jest zamrożona, więc no jeżeli chcemy być konkurencyjni w Europie, ale także produkować i tworzyć nasz budżet, to musimy tą gospodarkę stopniowo oczywiście uruchamiać i to zakrywanie nosa i ust także w przestrzeni publicznej, ale i w zakładach pracy będzie obowiązkowe. Wtedy będzie można zmniejszyć tą, prawda, odległość między osobą, między osobami w zakładach pracy, bo wtedy mamy już zakryte usta, więc to jest jakby pierwszym etapem do tego, abyśmy wkraczali w pewną normalność. To oczywiście także jest uzależnione od tego, czy ta epidemia będzie już miała tendencję spadkową, czy niestety zauważymy po świętach, a tak się nie może niestety zdarzyć, bo no, okres świąteczny nie sprzyja temu, abyśmy przestrzegali wszyscy tych reguł, czyli zostali w domu. Mam nadzieję, że rozsądek wśród Polaków zwycięży i to zalecamy, czyli po prostu nieodwiedzanie naszych rodzin, naszych rodziców, naszych dziadków w domach z okazji świąt, bo to niestety czasem ten prezent niestety w postaci odwiedzin najbliższych może być, skończy się dla nich bardzo źle, bo te osoby starsze szczególnie są bardzo podatne na te zakażenia i przechodzą to w sposób bardzo ciężki, więc no powtarzamy, zostajemy w domu, te święta na pewno nie są jedynymi w naszym życiu, dajmy sobie szansę, aby za rok także były święta wielkanocne.
Panie ministrze, jeśli pan pozwoli, to przekażę takie sugestie ze strony środowiska lekarzy rodzinnych. Oni chcieliby uzyskiwać informacje od powiatowych inspektorów sanitarnych, czyli z powiatowego sanepidu, kto w okolicy jest na kwarantannie. Chodzi o to, żeby no, w razie czego móc odpowiednio reagować, gdyby pojawił się w gabinecie lekarza rodzinnego albo zadzwonił człowiek właśnie z kwarantanny.
Znaczy, na pewno to jest dobry pomysł, bo rzeczywiście przepływ tej informacji między sanepidami a lekarzami rodzinnymi powinien być zdecydowanie lepszy i taką sugestię do głównego inspektora sanitarnego oczywiście przekażę, ponieważ właśnie no, lekarze rodzinni także powinni się bardziej włączyć w tą opiekę nad pacjentami swoimi, ponieważ no nie tylko ludzie w tej chwili będą chorować na koronawirusa. W dalszym ciągu chorujemy na nadciśnienie, mamy kłopoty z płucami, z sercem, więc ten kontakt na pewno powinien być większy, ale to, że lekarze rodzinni powinni także wiedzieć, gdzie takie osoby w kwarantannie się znajdują, a szczególnie te osoby, u których stwierdzono dodatni wynik na koronawirusa, bo jest to bardzo ważne, aby być w bliskim kontakcie z tymi osobami.
No i wiedzieć odpowiednio się można przecież uzbroić i wtedy przyjmować takiego pacjenta, tak, bo mamy dokładnie. Taki przypadek w Wysokim Mazowieckiem, kiedy lekarz rodzinny przyjmował, no i teraz kilkadziesiąt osób no, jest na kwarantannie.
No właśnie, tutaj no, taka jest akcja w mediach, choń medyka, prawda, kiedy to, czy to wzywamy karetki pogotowia, nielekotnie zdarzało się tak, że nie mówiliśmy o tym, że mieliśmy kontakt z osobą, która jest zakażona koronawirusem. Wcześniej to były powroty z zagranicy, więc ci, którzy udzielali nam pomocy, niejednokrotnie nie byli ubrani w ten strój ochronny, więc była możliwość i zakażenia ich, ale także ich rodzin, więc też apeluję o tego, abyśmy zawsze o tym wcześniej uprzedzali, że był taki kontakt, a jeżeli na przykład no nie wiemy, czy był taki kontakt, a mamy takie objawy, to też, jeżeli wzywamy karetkę pogotowia, to zawsze dyspozytor o to pyta, ale czasem no, trzeba też samemu o tym powiedzieć, bo wtedy rzeczywiście ten zespół, który do nas przyjeżdża, będzie odpowiednio ubrany i zapewni swoje bezpieczeństwo.
Także jest pytanie tego rodzaju, kiedy jednoimienny szpital w Białymstoku zostanie uruchomiony, czyli nasze MSWiA.
Panie redaktorze, znaczy tak, jeżeli chodzi o łóżka jednoimienne, ja mam przed sobą właśnie tabelkę, więc województwo podlaskie w tej chwili dysponuje 473 łóżka w szpitalach jednoimiennych. Mam tu na myśli szpital w Łomży. W tej chwili jest zajętych 47 łóżek, czyli ponad 400 łóżek w tym szpitalu jest wolnych.
Ale postuluję to, znowu odwołam się do środowiska medycznego. Chodzi o to, że na przykład na białostockim oddziale obserwacyjno-zakaźnym za długo pacjent musi czekać na ewentualny przewóz do Łomży. W związku z tym, gdyby go odtransportować do szpitala MSWiA, to by się skróciła kolejka i oczekiwanie w naszym oddziale obserwacyjno-zakaźnym.
Ja znam temat dokładnie, bo ja z panem wojewodą często rozmawiam. Ale jeżeli chodzi o łóżka w szpitalach zakaźnych na Podlasiu, to jest 197 miejsc ogólnie, a zajętych jest 37. Więc no, ja muszę zbadać sytuację, gdzie ten problem występuje, bo no, te dane, które otrzymujemy od wojewodów są...
Za ile kupiłem, za tyle sprzedałem.
Jednoznaczne. Nie, ja już rozmawialiśmy z panem wojewodą na temat właśnie szpitala MSWiA i ta decyzja jest kierunkowa, żebyśmy przekształcali ten szpital, bo rzeczywiście to na pewno odciąży szpital zakaźny w Białymstoku. No, no, nie mamy szpitala jednoimiennego w Białymstoku, on jest w Łomży oddalony niestety od Białegostoku, dlatego no, powinno być ten szpital, może on nie jest taki duży jak w Łomży MSWiA, ale na pewno odciąży szpital zakaźny w Dojlidach, więc myślę, że to niedługo powstanie, bo jesteśmy po wielu rozmowach z panem wojewodem. Ten proces w tej chwili trwa, więc myślę, że mieszkańcy Białegostoku będą mogli czuć się bezpiecznie.
Pytanie co z maseczkami. Czy rząd nie powinien wprowadzić ceny urzędowej na maseczki? Bo przed chwilą zadzwoniła nasza słuchaczka, która mówiła o ogłoszeniu w jakiejś tam gazetce 500 masek za 25 zł, tylko nie powiedziała, czy za sztukę, czy za komplet, bo za komplet to byłoby tanio. Natomiast w aptekach są maseczki od 4 zł do 10. Troszeczkę chyba dużo.
No przykro mi jest, że właśnie w takim okresie niektóre firmy wykorzystują to i akurat na maseczki, które chronią nas wszystkich, nakładają tak duże ceny.
My no ale gdybyśmy wprowadzili cenę urzędową i zapewnili, bo zbyt będzie, bo obowiązek będzie noszenia, w związku z tym coś za coś. Masz zagwarantowany zbyt, w związku z tym musisz zaoferować niską cenę.
My o tym, panie redaktorze, już rozmawialiśmy, no tylko była ze strony producentów, że oni po prostu tych maseczek nie dostarczą, więc no ale myślimy o tym, żeby taką cenę jednak urzędową wprowadzić, bo to na pewno w czasach epidemii no, powinno być szeroko dostępne i nie za takie pieniądze, prawda, bo to jest bardzo wygórowana cena. Myślę, że to jest jednak, jeżeli to była ta cena, co pan redaktor powiedział, to nie jest aż tak duża. Słyszałem, że to jest ponad 200 zł za nawet za opakowanie, więc no, czasem to są bardzo duże pieniądze.
Czyli czekamy na wprowadzenie tej ceny urzędowej ze względu na to, że od 16, jak pan powiedział, będzie obowiązek noszenia w przestrzeni publicznej tychże maseczek, w firmach również. W związku z tym, jak jeden obowiązek, to ci, którzy wytwarzają, też mieliby obowiązek produkować po określonej cenie.
No tak powinno być.
Jakie firmy tak na zakończenie zostaną, że tak powiem, puszczone w ruch po 16 kwietnia?
Panie redaktorze, no trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo ja się zajmuję głównie sprawami medycznymi i to mnie zaabsorbuje praktycznie na całą dobę. Ale myślę, że duże firmy, które w tej chwili nie produkują, no na pewno te firmy, które mogą także pomagać nam w czasie epidemii, już mamy mapowane firmy, które mogą produkować sprzęt ochrony osobistej i to już się poniekąd dzieje, bo no trudno, prawda, ciągle z zagranicy sprowadzać maseczki, kombinezony, jak możemy przecież w Polsce to samo wyprodukować. No przez wiele lat te firmy niestety produkowały coś innego. Wiem, że w tej chwili się przestawiają, więc mam nadzieję, że po świętach już ta produkcja krajowa będzie na tyle duża, że nie będziemy musieli sprowadzać, szczególnie z Chin, tego sprzętu ochrony osobistej, no ale myślę, że także inne dziedziny naszej gospodarki, które w tej chwili nie pracują lub pracują bardzo, bardzo szczątkowo, będą uruchomiane, bo tych pieniędzy nie tylko potrzeba gospodarce, ale także będzie potrzeba na służbę zdrowia, bo wiemy, że tych potrzeb jest bardzo dużo, wydajemy w tej chwili z rezerwy NFZ-u bardzo dużo pieniędzy, więc no przyjdzie ten moment, kiedy trzeba będzie to uzupełnić, więc wtedy to ta gospodarka musi jednak już pracować i produkować towar, który można sprzedać i wtedy państwo będzie miało jakieś środki.
Jakie zasady będą obowiązywały, jeśli chodzi o opiekę medyczną teraz w czasie tego przedłużonego świątecznego weekendu?
Panie doktorze, no myślę, że takie jak w tej chwili. My nie myślimy nawet o tym weekendzie, nie myślimy o świętach. To wszyscy jesteśmy, ciągle mamy sztaby, więc myślę, że wszystkie podmioty lecznicze, które w tej chwili pracują, wszystkie laboratoria, które są w tej chwili i czynne, jestem przekonany, że także w czasie świąt będą pracować, bo no, taki jest wymóg chwili. My nie możemy sobie pozwolić na odpoczynek. Ja zawsze się pocieszam, że za rok też będą święta sobie to odbijemy. Dlatego wszyscy w tej chwili jesteśmy w pełnej gotowości. Pracujemy tak, jakby tych świąt zupełnie nie było.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.
Dziękuję
i dużo
bardzo
sił, żeby wytrzymać ten okres w pandemii.
Wzajemnie. Wesołych świąt także.
Wesołych świąt. No trudno. Takie święta będą i taka będzie wesołość, jaką wyznacza współczesność. Tak to bywa. Dziękuję pięknie. Witam panią, dzień dobry. Wspominałem przed chwilą w rozmowie z wiceministrem o maseczkach. No i właśnie pani widziała taką maseczkę.
Tak,
kupiła
tak,
pani?
Właśnie wróciłam dosłownie może więcej pół godziny z apteki, bo mam wielokrotnego użytku. Ale mam astmę, wie pan, jest mi bardzo w niej ciężko. I myślałam, że kupię sobie jednorazowo około 6 zł. Jednorazowa maseczka. Lekka przesada, naprawdę. I życzę panu dużo zdrowia.
Wzajemnie, dużo, dużo zdrowia.
I wytrwałości, będzie dobrze.
Kłaniam się, wszystkiego dobrego. Rozmawiamy dzisiaj o kwarantannych ograniczeniach i połączyliśmy się teraz z nadkomisarzem Tomaszem Krupą, rzecznikiem prasowym Podlaskiej Policji. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
To na co uważać?
No przede wszystkim na swoje zdrowie. To chyba w tej chwili najważniejsze, żeby w okresie zagrożenia epidemicznego przetrwać ten czas w należytym zdrowiu i uważać przede wszystkim na samego siebie, ale też na te wszystkie osoby, które znajdują się dookoła nas.
No, ale także na ograniczenia. Przed chwilą wiceminister zdrowia zarysował z grubsza to wszystko, co teraz obowiązuje i co będzie obowiązywało w przyszłości. Najważniejsze to się nie gromadzić i jak najmniej wychodzić z domu.
Nie gromadzić i bez celu jak najmniej wychodzić. Rzeczywiście my, jak patrzymy na te obowiązujące przepisy, możemy dojść do przekonania, że no, one pozwalają właśnie zachowywać się, ich przestrzeganie, to zachowywanie się w taki sposób, żeby nie narażać samego siebie i innych osób, no bo musimy pamiętać o tym, że zawsze istnieje ryzyko, że możemy być, tak jak mówią to lekarze, tą osobą, która nie ma objawów, a jest nosicielem tego wirusa i niestety swoim zachowaniem tutaj stwarzać zagrożenie dla innych osób. No, my o takim przypadku pisaliśmy, bardzo skrajnie nieodpowiedzialnym przypadku 60-letniego białostoczanina, który wyszedł do sklepu, bo miał zachciankę związaną z jedzeniem, pomimo tego, że miał pełną lodówkę. No ale co ciekawe, ten mężczyzna przebywał w kwarantannie i za nic sobie miał te wszystkie obostrzenia, które są właśnie związane z zasadą odbycia tej kwarantanny.
A druga, nie mniej popularna osoba będzie teraz pod pręgierzem sądowym. Tak to można by w skrócie powiedzieć.
No, ów 60-latek również w wyniku tego, co uczynił, usłyszał zarzuty narażenia osób na utratę zdrowia i życia. No ja przypomnę tylko, że takie zachowanie, jakiego on się dopuścił, zagrożone jest w kodeksie karnym karą do 8 lat pozbawienia wolności i on w efekcie trafił do aresztu, ale również mieliśmy przykład całkiem niedawno młodego 31-letniego mężczyzny zamieszkałego w okolicach Białegostoku. To bardzo również skrajne i nieodpowiedzialne zachowanie. No, zaczęło się przede wszystkim od tego, że ten mężczyzna próbował oszukać policjantów, że jest w domu i bierze prysznic. Nie wziął oczywiście pod uwagę tego, że policjanci sprawdzają, czy on odbywa kwarantannę w swoim miejscu zamieszkania, że wejdą na klatkę i tam zechcą na niego poczekać i, że tak powiem, nakryli go w momencie, jak wbiegał do swojego domu z garażu. Wtedy poinformował policjantów, że był u swoich rodziców i dość lekceważący sposób odnosił się do tych obostrzeń związanych z kwarantanną. No ale tu oczywiście ta historia się nie kończy, ponieważ kolejnego dnia dostaliśmy informację od jednego z pracowników stacji benzynowych, że ów mężczyzna widziany był na tej stacji, jak przyjechał po zakupy. Policjanci oczywiście zabezpieczyli monitoring z tej stacji, następnego dnia zatrzymali tego mężczyznę, dlatego że łamanie kwarantanny to nie był jego jedyny grzech. Ten mężczyzna, jeżdżąc samochodem, łamał wyrok sądu, który usłyszał kilka lat wcześniej, a który zakazywał mu prowadzenia pojazdów mechanicznych. On również trafił decyzją sądu do aresztu. Ta decyzja została podjęta przez sąd dzisiaj.
Ale wracając już do szczegółów związanych z tymi różnorodnymi ograniczeniami, to czy można wybrać się do rodziny na poranne świąteczne śniadanie?
No myślę, że to jest odpowiedź, której powinien poszukać każdy z nas. Przepisy jasno wskazują, w jakich sytuacjach możemy się przemieszczać. Tutaj mówimy oczywiście o sytuacjach udania się do pracy, zrobienia zakupów, załatwienia pilnych potrzeb, ale bardzo ważne jest w takiej sytuacji, żebyśmy brali odpowiedzialność za siebie i za inne osoby i mieli na uwadze chociażby to, co się stało we Włoszech i to, w jaki sposób tam mieszkańcy podchodzili do zagrożenia i jak to w ostateczności tragicznie teraz się kończy.
Czyli musimy mieć na względzie ewentualnie możliwość zachorowania naszych dziadków, rodziców i kiedy nie jesteśmy pewni własnych zachowań, kiedy spotykaliśmy się z różnymi osobami, to lepiej taką decyzję odłożyć na za rok.
Dokładnie, też stanąłem przed wyborem, też podjąłem taką decyzję, że najbliższe święta spędzę z żoną i z synem i pomimo tego, że do swoich rodziców mam dosłownie kilka kilometrów, to w te święta się nie zobaczymy i nie zasiądziemy przy jednym stole.
Po świątecznym śniadaniu, obiedzie, czy można wybrać się na spacer, na działkę, do lasu?
Kolejna odpowiedź, czy to jest rzeczywiście to niezbędne zachowanie. Tutaj wspomniał pan redaktor o lesie. No jeżeli chodzi o lasy, mamy do czynienia z zakazem wstępu na obszary leśne, więc absolutnie tam nie możemy się wybrać.
A co z lasami prywatnymi? Bo to no dotyczy, zakaz dotyczy tylko i wyłącznie, albo tak mi się wydaje, tylko i wyłącznie lasów państwowych.
No, tereny prywatne zawsze wyjęte są spod jurysdykcji tego typu zakazów i tak samo osoba przebywająca w kwarantannie domowej, która mieszka w prywatnym domu z ładną posesją, może się po tej posesji poruszać.
Czyli
i nie
jak
będzie
mamy
to...
dom z ogródkiem, ładnym ogródkiem, albo mieszkamy na wsi, jest duże, ładne siedlisko, to nie oznacza, że cały czas musimy siedzieć w domu. Możemy wyjść na podwórko.
Dokładnie tak, natomiast pozostajemy w obrębie swojego gospodarstwa i poza to gospodarstwo się nie ruszamy. Natomiast no, wycieczka do lasu wskazuje na to, że musielibyśmy wyjść poza obręb naszego gospodarstwa po to, żeby do tego się lasu dostać, ale zawsze warto w takiej sytuacji odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest rzeczywiście ta niezbędna czynność, ta bez której nie jestem w stanie przetrwać świąt, czy bez tego elementu te święta mimo wszystko nie miną bezpieczniej, no bo zawsze może dojść do sytuacji, że tu będzie ten element ryzyka, że gdzieś przypadkowo będę miał kontakt z jakąś osobą, którą albo ja zarażę, albo ona zarazi się ode mnie.
Czy można pojechać na ryby? Dostałem kilka telefonów od wędkarzy, których świerzbią ręce, żeby to wędzisko wziąć i zarzucić wędkę, haczyk, no ale czy można?
No właśnie, pojawia się coraz więcej tego typu pytań, te pytania, które zarówno państwo otrzymujecie, ja też takie zapytania drogą mailową dostaję, one są coraz bardziej szczegółowe, one odnoszą się do poszczególnych czynności dnia codziennego i rzeczywiście osoby poszukują odpowiedzi na różne pytania, ale myślę, że powinniśmy wyjść od tego, że to jest przede wszystkim czas wyrzeczeń, te wszystkie wprowadzone ograniczenia, one mają na celu zapewnienie zdrowia, jak się okazuje, i życia osobom będącym w naszym otoczeniu. Im mniej będziemy stwarzali możliwości do kontaktu z innymi osobami, tym ryzyko zarażenia samych siebie i innych będzie dużo mniejsze. I wydaje mi się, że przede wszystkim przez ten pryzmat powinniśmy rozpatrywać odpowiedź na takie pytanie, czy w ogóle szukać tej odpowiedzi, czy jest to tego warte, czy nie warto w tej chwili być może przemęczyć się w czterech ścianach.
Ale panie komisarzu, rozmawiając z wędkarzem, on się zarzekał. Bił, normalnie słyszałem, jak się bił w piersi, ale ja będę sam, ja nie będę się z nikim kontaktował. Usiądę sobie spokojnie nad rzeką, zarzucę tę wędkę i będę łowił. To ja nikomu nie będę groził. To ja nie mogę?
I z jednej strony mamy obietnicę zachowania takiego, że ta osoba z nikim nie będzie miała kontaktu, z drugiej strony mamy bardzo wyraźny przepis wskazujący na to, że wolno mi wychodzić z domu w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb. No nie ma co ukrywać, że wędkowanie nie jest tutaj zaspokojeniem niezbędnych potrzeb.
To tam nam się tak wydaje, bo naprawdę wędkarze są bardzo gruntowni, jeśli chodzi o dopytywanie się o pewne rzeczy. No i udowadniają wręcz, że to jest czynność niezbędna dla ich przynajmniej życia, ale zostawiając tam. Teraz mamy 2 dni na zakupy, na zaopatrzenie domu w odpowiednie wiktuały. To jak z tymi zakupami?
No, przede wszystkim właściciele tutaj obiektów handlowych muszą zapewnić odpowiednie wyposażenie, czyli mówimy o rękawiczkach. W niektórych sklepach bardzo skrupulatnie właściciele pilnują, czy nie ma tam zbyt dużej liczby osób, ale pamiętajmy przede wszystkim o bezpieczeństwie, o tym zachowywaniu odstępu od innych osób, które znajdują się w środku, pomimo tego, że mamy do czynienia z tą dopuszczalną możliwą liczbą osób, które w danym obiekcie handlowym mogą się znajdować.
Jeszcze, panie komisarzu, no sprawy związane z transportem. No bo być może będziemy musieli gdzieś pojechać. To ile osób może maksymalnie jechać w samochodzie? Poza tym, co o czym mówi dowód rejestracyjny, bo tam jest określone, ile osób. Ale jeśli chodzi o przepisy związane z kwarantanną, ile osób, jak daleko, czy możemy na drugą stronę Polski pojechać i tym podobnie?
No, to również są pytania, które przy okazji tych świąt się pojawiają. My stoimy na stanowisku, że tutaj wyjazd w celach odwiedzin właśnie w tym okresie świątecznym nie jest absolutnie czynnością niezbędną. To nie jest niezbędna czynność dnia codziennego, taka jak chodzenie do pracy, robienie zakupów, czy też udawanie się na przykład po leki. Te ograniczenia, które zostały wprowadzone, one dotyczą transportu zbiorowego, bez względu na to, czy mówimy tutaj o transporcie miejskim, czy mówimy o prywatnych firmach świadczących usługi przewozowe osób. Natomiast z tych ograniczeń został wyłączony transport prywatny, jeżeli chodzi o przemieszczanie się samochodami osobowymi. Zresztą, kiedy udają się ludzie na przykład na zakupy i są to domownicy zamieszkujący w jednym gospodarstwie, te osoby i tak mają na co dzień kontakt ze sobą, więc nie ma tu przeciwwskazań, żeby w takim pojeździe razem ze sobą się znajdowały.
Ale spotkałem się też z taką sytuacją, panie komisarzu, w sklepie nikogo nie ma, ale jest pomiędzy 10 a 12 i trzeba czekać.
No, to oczywiście należy tutaj do administratorów sklepów, to oni decydują, natomiast każda taka sytuacja, proszę pamiętać, że dostajemy całe mnóstwo zgłoszeń związanych z łamaniem tych wszystkich zakazów, to dotyczy zarówno zakazów przemieszczania się, jak
nie
też zgromadzenia.
Ale panie komisarzu, jeszcze rzecz związana z zachowywaniem odległości, tego typu problemami. Czy obserwujecie, bo przecież poruszacie się po ulicach, widzicie, jak to wszystko wygląda, bo teraz brakuje tylko tego faktu, żeby ludzie się zbliżyli mocno i miałbym wrażenie, że jestem w PRL-u. Przed sklepami są strasznie długie kolejki.
Strasznie długie kolejki, w bardzo zdyscyplinowany i odpowiedzialny sposób te wszystkie osoby, które w tych kolejkach czekają, podchodzą do tego, żeby zachowywać odpowiednie odległości. Większość tych interwencji naszych podejmowanych na przykład w stosunku do osób, które gromadzą się, to są interwencje podejmowane do osób. Gdzieś tam w tle zawsze pojawia się alkohol. Spożywanie tego alkoholu na świeżym powietrzu to są głównie takie sytuacje, natomiast jeżeli chodzi o zachowanie, śmiało stwierdzamy, że mieszkańcy województwa podlaskiego są bardzo zdyscyplinowani.
No i jeszcze ewentualnie polecamy taką możliwość, żeby zadzwonić do sklepu albo zajrzeć na stronę internetową, żeby się dowiedzieć, jaka jest sytuacja i nie gromadzić się w określonych godzinach. To chyba taka ważna podpowiedź, jak sobie to wszystko zorganizować.
No, można to sobie zorganizować chyba w bardzo prosty sposób. Tak naprawdę wystarczy tutaj trochę chęci. Pomimo tego, że sam obawiałem się, że zarówno charakter pracy, jak i później konieczność zrobienia zakupów, że to będzie ze sobą kolidowało, że będzie dużo trudniej, okazuje się, że jednak wszystko możemy pogodzić i wystarczy tylko chcieć.
Kolejne pytanie związane z cmentarzami. Można odwiedzać? No bo to jest moment, kiedy również przypominamy sobie albo chcemy wspomnieć tych, którzy z naszych rodzin odeszli.
Są to na pewno potrzeby sfery duchowej. Tutaj nie da się jednoznacznie określić, czy czynność, którą wykonujemy, udanie się na cmentarz po to, żeby odwiedzić groby najbliższych, to będzie taka sytuacja, która jest zbędna, czy jednoznacznie określić, która jest potrzebna. My oczywiście nie będziemy kontrolować cmentarzy, nie będziemy sprawdzać, ile tam przebywa osób. Tak samo jak nie kontrolujemy sami z siebie punktów handlowych, ale rzeczywiście w sytuacji, kiedy otrzymujemy zgłoszenie interwencyjne, wtedy jesteśmy obowiązani jechać i bardzo precyzyjnie sprawdzić, czy informacja, która została nam przekazana, polega na prawdzie, czy nie.
Co z kościołami? Bo przed chwilą jeden z naszych słuchaczy zapytał, to kiedy możliwa jest interwencja?
No, wtedy, kiedy liczba osób znajdujących się podczas nabożeństwa przekracza tą dopuszczalną. My odbieraliśmy już takie sygnały, że w świątyniach, nie tylko na terenie Białegostoku, ale na terenie województwa dochodziło do sytuacji przekroczenia tej dopuszczalnej liczby. No i w takich sytuacjach my wszczynamy czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie, bo czyn taki jest w tej konkretnej sytuacji wykroczenie.
No ale mamy ogromny, ogromny kościół. Posłowie w Sejmie w podobnej sali jednak się spotykali i było ich więcej niż 5 osób. Natomiast w kościele, który jest ogromny, może być tylko 5. To jakiś dysonans jest mały.
Poruszamy tutaj pewien rodzaj wyłączenia, czyli to wyłączenie związane z wykonywaniem obowiązków służbowych i na pewno do takich należy praca parlamentarzystów, tak samo jak do takich należy praca funkcjonariuszy policji, którzy jednak przed służbą są odprawiani i spotykają się na chwilę po to, żeby za chwilę wyruszyć na ulicę i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa.
Kolejne pytania. Jeśli policja interweniuje, w sklepie jest więcej niż 5 albo 3, to w zależności od tego, ile kas jest przecież, bo to taka jest relacja, to kto płaci? Sklep czy klienci? Mówię o mandacie.
To przede wszystkim właściciel, najemca, administrator tego sklepu, to tu na nim spoczywa odpowiedzialność zapewnienia odpowiedniej ilości klientów w środku i pilnowania tego, żeby ta liczba nie została przekroczona.
Czyli nie klient, ale osoby obsługujące sklep.
No, nie osoby obsługujące sklepy, ponieważ...
Znaczy właściciel, w tym sensie.
Dokładnie tak, właściciel. Tu klient może nie mieć wiedzy, no zresztą on nie ma możliwości policzenia, ile osób jest w środku, w sklepie, wchodząc do takiego sklepu, kiedy na przykład mówimy o dużym supermarkecie.
Jeszcze to taka uwaga na marginesie. W jednym ze sklepów wejście łączyło się z wyjściem, a było na tyle szerokie, że można było to tak zorganizować, żeby ci, którzy wychodzą, nie stykali się z tymi, którzy wchodzą. Unikanie zakażeń krzyżowych jest kwestią podstawową, ale zdaje się, że mamy kłopoty z połączeniem. Za chwilę ponownie połączymy się. Panie komisarzu, już łącza udało nam się przywrócić.
Tak, jesteśmy.
Panie komisarzu, dwa konkretne pytania. Jedno. 80-letnia staruszka musi się udać do lekarza. Próbowała dodzwonić się do taksówkarzy, do jakiegoś innego transportu. Nie udało się, nikt nie chciał jej przewieźć transportu w Białymstoku. Czy może przyjechać do niej z Warszawy rodzina, żeby ją zawieźć do lekarza, do ortopedy? Zdjąć gips.
No właśnie, to są bardzo indywidualne pytania, bardzo trudne sytuacje do rozwiązania, ale rzeczywiście wydaje tu się, że to jedyna możliwość w tej sytuacji, żeby zapewnić tej pani pomoc po to, żeby dostać się do lekarza. No nie pozostaje nic innego w takiej sytuacji, jak rzeczywiście pomóc, ale zachęcamy też w takich przypadkach, jeżeli nie ma możliwości otrzymania pomocy ze strony jakiejkolwiek firmy przewozowej, o skontaktowanie się z najbliższą jednostką policji. My na pewno taką pomoc bardzo szybko zorganizujemy.
Dziękuję za to zapewnienie. I kolejne, równie konkretne pytanie. W przyszłym tygodniu okres przedświąteczny prawosławnych. No i jeden z naszych słuchaczy zadzwonił i mówi, że skrynek musi pojechać na grób. Czy może, ale pojedzie sam. Musi uporządkować ten grób, musi tam odpowiednie zabiegi wykonać. Czy to zostanie potraktowane jako czynność niezbędna, czy jako złamanie kwarantanny?
Myślę, że najlepiej tu się odnieść do tego, co mówiłem wcześniej. Potrzeba duchowa, potrzeba odwiedzenia grobu najbliższych. No mówimy tutaj przede wszystkim o transporcie indywidualnym, więc też ten transport wykonywany jest w sposób bardzo bezpieczny, w sposób, który no, nie będzie narażał ani tej osoby, ani nikogo innego na ewentualne zarażenie, a więc okoliczności te, które w tej chwili możemy sobie zbudować do tej, co prawda, hipotetycznej sytuacji, wskazują, że należy udzielić tylko pozytywnej odpowiedzi na takie pytanie.
Rozumiem pana, nie chce pan tutaj budować pewnej definicji, która później zostanie wykorzystana w ewentualnych tłumaczeniach. Musimy chyba, i to takie podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, zdroworozsądkowo podejść. To, co jest niezbędne i to, co powoduje, że nie będziemy się spotykali z innymi i innych narażali na ewentualną chorobę.
Dokładnie nasza ocena tego, co nam potrzebne jest w tej chwili najbardziej, co jest tą rzeczą niezbędną, a z czego możemy zrezygnować, czyli obok tych obowiązujących przepisów związanych z obostrzeniami, zdrowy rozsądek to jest, myślę, to, co może nas w tej sytuacji uratować i każdemu wskazać drogę, jak powinien postępować.
Dziękuję bardzo. Dużo, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego na święta w takich okolicznościach, w jakich będziemy je spędzali.